Białystok leży na północy, tak jak Galileja. Ja nie słyszałem, że kapłan z Galilei był. Drodzy w Chrystusie, braterstwo, wczoraj było takie ostatnie nasze zgromadzenie, nabożeństwo w Białymstoku i chyba rekordowa niska liczba nas się zebrała. Jeszcze nigdy u nas na tygodniowym zebraniu 8 osób nie było, bo tak się porozjeżdżali, część już tu przedtem wyjechała na konwencję do Białogardu. No ale te 8 osób poprosili was tutaj serdecznie pozdrowić, życząc wielu łask i błogosławień Bożych. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co nam daje zadowolenie ze studiowania Słowa Bożego, ze słuchania Słowa Bożego, to na pewno, kiedy będziemy sobie odpowiadali na to pytanie, to na pewno taką najpiękniejszą nauką, która daje wiele nam zadowolenia i satysfakcji, to jest nauka o kupie naszego Pana. I to, co z niego wynika, o tym wielkim szczęściu, który spotka cały rodzaj ludzki, kiedy nastąpi czas restytucji. Również udział w niebiańskim powołaniu jest takim wielkim zaszczytem, że kiedy myślimy o tym zaszczycie, którym Pan Bóg nas objął, powołując takich nędznych, biednych ludzi i oferując niebiańskie powołanie, to kiedy o tym mówimy, słyszymy, to też nasze serce się raduje i nie mamy słów do wdzięczności dla naszego Pana, żeby to okazać. Również kiedy przyjeżdżamy i mówimy o prorocach, kiedy one się wypełniają, przypowieści, to też bardzo się cieszymy i to jest takim kolejnym punktem dla naszego zadowolenia. Ale jeszcze dla mnie osobiście jeszcze jest jeden taki punkt, którego też staram się w Biblii szukać. I to tak jak indywidualnie, jeżeli chodzi o nowe stworzenie, gdybyśmy chcieli tam tą naukę z tobą przytoczyć o świadectwach Ducha Świętego, że każdy z nas, który jest dzieckiem Bożym, to szuka takich świadectw. Tam brat Russell wymienia kilka. 8 czy 9 tych świadectw jest ducha, znajomość rzeczy przyszłych, czynności i tak dalej. Tak myślę, że i wiele też zadowolenia, kiedy tak studiujemy Słowo Boże, jest wtedy, kiedy mamy świadomość, że ten nasz ruch, w którym jesteśmy, jest uczestniczy w realizacji planu Bożego. Że myśmy się przyłączyli do braci, którzy sprawują dzieło Boże tutaj na ziemi i to jest zapisane w Biblii. I taki przykład to możemy takiego szukania potwierdzeń już znaleźć na przykład w przypadku naszego Pana. Że całe życie poświęcił na to, żeby wypełnić każdą jotę, każde proroctwo. I nawet przeciwnicy, ateiści to zarzucają, że on mógł sterować tak swoim życiem, żeby te proroctwa się wypełniały. Ale przyszedł moment, kiedy zawisł na krzyżu, patrzy, rzucają los o jego szatę. To już było niezależne. I w pewnym momencie człowiek, który odmówił, który nie pragnął dla siebie jakiegoś ulżenia losu, w pewnym momencie woła: pragnę. I wtedy widzi, że żołnierz podchodzi z gąbką i daje mu pić. Czy on pragnął tej gąbki? On pragnął dowodu, że jego misja przebiega prawidłowo. I zaraz później powiedział, że się wykonało. Później jeszcze było przebicie boku, były inne proroctwa. Ale to było takim dowodem, zaspokojeniem jego pragnienia, że wszystko jest w porządku. Że to, czego się podjął, wykonał. Jak popatrzymy na nasz ruch, to nasi bracia też. Jak z chwilą, kiedy zrozumieli, że oni mają upoważnienie Słowa Bożego do tego, żeby głosić, pocieszać Izrael, pocieszać Żydów, że się skończył 12, że należy mówić o tym narodzie i związać z nim swoje nadzieje, że u boku tego narodu dojdziemy do Królestwa Bożego. Ileż było radości, kiedy powstało państwo Izrael. I do dzisiaj to jest taka sztandarowa nauka dla nas, którą zawsze się pocieszamy i szczycimy się, że jako jedyni wśród tych wszystkich chrześcijan najwcześniej żeśmy o tym mówili. ile radości, ile osobiście mam i dumy w naszych sercach, że po 100 latach spełniają się niektóre, chociażby co brat tutaj powiedział, te proroctwo o obaleniu socjalizmu, że te proroctwa się wypełniają, na które bracia postawili, co brat Rosen nawet powiedział w 4 tomie. I ja pamiętam jeszcze, jak byłem chłopcem, miałem kilkanaście lat, kiedy przyszedł rok 1967, kiedy cały świat arabski okrążył Izraela i mój wujek Piotr chodził do pracy, był bardzo impulsywny i zebrało się, wiedzieli, że on jest kaznodzieją, badaczy Pisma Świętego i wiedział, że jest taki miłośnikiem Izraela. I wszyscy tam mu nad głową krakali, że teraz już przyszedł koniec Izraela, Żydów, znienawidzonych, bo Polacy są krajem tak na ogół antysemickim. A wujek postawił wszystko na jedną szalę. Ich był porywczy z natury, nie będę powtarzał, jakich słów tam użył, żeby powiedzieć swoje zdanie. Ale po kilku dniach, po tej wojnie sześciodniowej, kiedy wszedł do pracy, to w glorii proroka. Wszyscy mu schodzili z drogi. Później już, jak przyszedł 73 rok, wojna Jom Kippur, to chodził w glorii proroka. Chciałbym, żebyśmy też i w obecnej chwili poszukali w Biblii jeszcze innych dowodów na to, że nasz ruch jest w Biblii jakoś zaznaczony. Myślę, że to nie jest wstyd ani narzucanie się Panu, gdy tak jak ta Ruta tam kiedyś przyszła do Boza w nocy i położyła się u jego nóg. I on to zaprobował. Myślę, że jeżeli my będziemy mieli taki stosunek do Pana, że będziemy łaknąć tych dowodów właściwego naszego postępowania, trwania we właściwej społeczności. To tak jak Boaz okrył Rutę i jej błogosławił. To wszystko tak pięknie się skończyło w tej historii, że dla nas też to będzie takim powodem do wielu błogosławieństw. Chciałbym się zastanowić nad pewnym fragmentem życia Eliasza. Zainspirowało mnie badanie, kiedyś jako badaliśmy historię Eliasza w zborze. Było kilka artykułów też w przedrukach lubelskich, na strażach. Nasi bracia zawsze w Eliaszu widzieli taki piękny obraz kościoła wojującego. Doświadczenia, jakie on przechodził, zawsze przenosili, usiłowali przenosić na historię kościoła. I nasz temat chciałbym nazwać Eliasz na górze Choreb. I to jest tylko fragment, bo to jest cała długa historia Eliasza, nie będę o niej mówił. I zanotowana ona jest w pierwszej księdze królewskiej w 19 rozdziale. Znajdujemy tam Eliasza, reformatora. Okazuje się, że moralnego zwycięzcę z góry Karmel. Zwycięzcę, który doprowadził naród do zrzucenia, do pozabijania proroków Bala. Przedtem jeszcze wyprorokował te 3,5 roku suszy. I wydawało się, że kiedy ci prorocy zostali pobici, że naród zobaczył, kto jest tym prawdziwym Bogiem, że Eliasz jest prorokiem tego Boga, to wydawałoby się, że była prosta droga do odrestaurowania tej prawdziwej pobożności, do zreformowania Izraela. Ta boska manifestacja, kiedy ogień spadł z nieba i wysuszył wodę i pochłonął tą ofiarę. Tymczasem się okazuje, że to wszystko idzie na marne. Eliasz patrzy, że z powrotem Jezabela trybuje. Nikt tam nie rzuca się, nie obala Jezabeli, nie walczy z Achabem, że Izrael w dalszym ciągu biernie się zachowuje. Patrzy, widzi to jako pewną manifestację, ale nic z tego nie wynika. Kładzie się, ucieka przed, a jeszcze w dodatku Jezabela mu grozi. Grozi, że jutro on będzie podzielił los tych proroków, których on tam kazał pobić. I ucieka w obawie przed swoje życie i spotykamy go na puszczy, że kładzie się pod krzakiem i życzy sobie śmierci. Uważa, że tak jak ojcowie jego byli piłami przecierani, wszyscy prorocy niszczeni przez odstępczy Izrael, tak on jest niczym, nie jest lepszy od nich. I życzy sobie śmierci. Zasypia zmęczony pod krzakiem i w pewnym momencie jest budzony przez anioła. Patrzy, jest pokarm, chleb i woda. Eliasz to je i zasypia po raz drugi. Po raz drugi go anioł budzi i znowu znajduje chleb i wodę. I anioł już mu nie pozwala spać. Mówi, masz o mocy tego pokarmu, idź do góry Bożej Choreb. I Eliasz idzie przez 40 dni i przez 40 nocy. O sile tego pokarmu. Idzie do góry. Jest powiedziane, kiedy wchodzi na tą górę, chowa się w jaskini, żeby przenocować. Ale Pan go pyta, co ty tu robisz, Eliasz? I on, wtedy słyszymy skargę Eliasza, że wszystko to, co on osiągnął, tą manifestacją boskiej mocy na górze zostało zmarnowane. 3,5 roku suszy zostało zmarnowane. Śmierć tych 400 proroków Baala poszła na marne. Izrael nie zdobył się na to, żeby do końca się zreformować. I wtedy, a jeszcze jej w dodatku skarży, że szukają jego duszy. I został on tylko sam. Pan każe mu wyjść przed jaskinią, aby zobaczyć manifestację potęgi Bożej. I następnie jest powiedziane, że przechodzi wicher, który łamał góry i skały, później trzęsienie ziemi, a później ogień, a później głos cichy i wolny. Czy Eliasz to widzi? Okazuje się, że nie. Jedynie słyszy, a wychodzi dopiero wtedy, gdy słyszy głos cichy i wolny, wychodzi w dodatku z zakrytą głową. Myślał może, że to Boga będzie oglądał. I na pytanie Pana, co ty czynisz, Eliaszu? Drugi raz Pan stawia takie pytanie. A on znowu już, o ile tam ten Eliasz rzeczywiście pokazuje ten rzeczywisty stan, to tutaj już znowu to samo powtarza. Znowu pobili proroków. Tak ma się wrażenie, że on użala się nad sobą. Tutaj dzieją się rzeczy nadprzyrodzone, manifestacja boskiej mocy, a on się użala nad sobą, że szukają jego duszy. Nie ma co robić. Nie wie, co robić. Wtedy dopiero Pan mu mówi, kiedy to wszystko, te kataklizmy się przewaliły przez tą górę, wytycza mu, że masz iść z powrotem. I historia później Eliasza znika z kart Starego Testamentu, powtarzając się później innymi wydarzeniami. I gdybyśmy tak chcieli się tylko zatrzymać na tej historii na górze Choreb Eliasza, to myślę, że są dwa szczegóły tej historii, które pozwalają rozpoznać, do jakich czasów odnosi się ten fragment historii Eliasza. To są dwie rzeczy. 40-dniowy marsz Eliasza do góry Bożej Choreb i sam cel jego pielgrzymki to jest góra Choreb. Jeżeli byśmy przyjęli ten boski klucz dzień za rok, to myślę, że te 40 lat z historii badaczy Pisma Świętego to właśnie te 40 dni wędrówki Eliasza do góry Bożej Choreb. To było 40 lat ciężkiej, ale wykonanej z entuzjazmem pracy braci, która miała się zakończyć rokiem 1914. Miał to być rok Królestwa Bożego. Wszak to na górze Choreb Pan Bóg zawarł przymierze, dał zakon tam, a apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi, że to jeszcze raz miał tam poruszyć tym wszystkim, kiedy nowe przymierze miało wejść w życie. Ale jak do tego doszło? Tak jak popatrzymy na historię tej reformacji Eliasza, tak jak Izrael zmarnował tą niepowtarzalną szansę, ten dorobek cały Eliasza, to wszystko, ten cały jego trud, że tyle się nacierpiał, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że ten duch by w Izraelu się odnowił, tak jak zmarnował te ciosy zadane Jezabeli, Achabowi, tym prorokom Baala, tak jak zmarnował okazję do duchowego odrodzenia, tak myślę, że zaraz po reformacji, historia protestantyzmu po reformacji Lutra odpowiada temu okresowi. Reformacja była tym zrywem, gdzie zadano cios papiestwu, tej pozafiguralnej Jezabeli, gdzie pobito te wszystkie błędne nauki, nie wszystkie, ale bardzo wiele, to, co przez te ciemne wieki się nazbierało w Kościele, na wiele rzeczy zostały otworzone oczy. Pan Bóg to wszystko popierał. Nieraz w cudowny sposób, w sposób nadprzyrodzony. Byle tylko ten protestantyzm się rozwinął, i mógł siebie wydać taki jakiś duchowy postęp. I co się okazało? Aczkolwiek wiele zdobyczy przyniosła reformacja i nie możemy tego zaprzeczać. Chociażby ten, tak jak tam za czasów Eliasza, deszcz Biblii, ten deszcz spadł, tak w czasie reformacji był deszcz Biblii. Wiele błogosławieństw, które spowodowały, że i nasz ruch też dzięki temu mógł powstać. To jednak jak popatrzę ogólnie na protestantyzm, to nie wykorzystali oni w pełni tej wolności religijnej, rozwoju myśli biblijnej. Jak popatrzymy na protestantyzm, to najwięcej kolonii posiadali, w największym stopniu handlowali niewolnikami, prowadzili wojny religijne. Tak jak papiestwo prowadziło wojnę, to protestanci też. Ilu Indian w Ameryce wyniszczyli. I to ciekawe, że nieraz jak się czyta tych pierwszych zdobywców Dzikiego Zachodu, to same biblijne imiona ze Starego Testamentu. Miasta, które zakładali, miały nazwę biblijne, prawda? Camp David, czy tam akurat tylko to mi się przypomniało, ale nieraz jak się patrzy na atlas, to bardzo takich Filadelfia, prawda? I to właśnie ci ludzie z imieniem Boga na ustach, którzy uchodzili przed zakusami Jezabeli, przez sami na Indianach, na innych ludziach to samo czynili. I do dzisiejszego dnia. A zobaczmy, że wcale te najbardziej bluźniercze nauki o piekle, o duszy też nie zostały zaniechane. I co się okazuje, że w obecnej chwili nawet to najwięcej to protestanci bronią tego ognistego piekła i duszy nieśmiertelnej. Jak ja czytam, to katolicy mniej, ci teologowie katolicy bronią niż protestanci. I nawet do dzisiejszego czasu. Dlaczego ten ruch ekumeniczny się chwieje? Bo wiele tych kościołów wschodnich wystąpiło, gruziński na przykład kościół wystąpił, bo się nie godzi z tym, że ci protestanci uświęcają związki homoseksualne, że nawet są księża homoseksualiści, którzy udzielają ślubów taki sam jak oni. To jest stan protestantyzmu. I dlatego ten prawdziwy kościół Eliasz, ażeby uciec od tego ducha Jezabeli, to też w wyniku tych mniejszych reformacji, które następowały później, to się wyodrębnił ruch oczyszczenia świątyni, tak jak w jednym z tomów jest napisane. Że bracia zaczęli dochodzić do właściwego zrozumienia i takim ukoronowaniem to był, można powiedzieć, ruch Millera, który oczyścił tę świątynię i spodziewał się, że w nagrodę może za to wszystko Pan, kiedy przyjdzie rok 1844, weźmie ich do nieba. I ten Eliasz miał może takie złudzenia. I kiedy to zawiodło, to ja myślę, że wtedy Eliasz zasnął. Zasnął. I kiedy tak spał, to następuje pierwsze budzenie i pierwszy posiłek, chleb i woda. I ja myślę, że to jest początek której obecności. Wtedy, kiedy Pan daje prawdy. Ale ten pierwszy posiłek, to jakie prawdy są? Myślę, że to jest zrozumienie celu i sposobu której obecności. A oprócz tego, tej całej otoczki, która umożliwiła rozwój nowego stworzenia, to pociągnęło lawinę praw, takie jak powszechne zmartwychwstanie, niebiańskie powołanie. To, co może przez jednostki było zrozumiane i praktykowane, ale nigdy nie było tak wysoko wyniesione na świecznik, jak właśnie za czasów brata Russella. Chrzest, nowe stworzenie, zrozumienie wielkiego grona, Izrael, taka piękna nauka, przymierza, to, co w cieniach przybytku jest podane. To był pierwszy posiłek. I Eliasz zasypia. Nie idzie jeszcze do góry Bożej Choreb, bo do góry Choreb idzie po drugim posiłku. Anioł go budzi, znowu daje mu jedzenie i mówi, teraz o sile tego pokarmu masz iść 40 dni, 40 nocy. I to już był inny pokarm. To już nie był taki ogólny pokarm, ponadczasowy byśmy powiedzieli. To był pokarm proroczy. Proroczy o zakończeniu wieku Ewangelii. Wyraźnie z Biblii wynikało, że za 40 lat miał być skompletowany Kościół. Za 40 lat Armagedon miał zniszczyć ten stary świat. To, co tam się nie udało na górze Karmel, co się nie udało później, to miał sam się stać na górze Choreb. Za 40 lat Izrael i cały świat miał wejść w nowe przymierze. I apostoł Piotr mówi, że my nie tylko pragniemy tego królestwa, ale śpieszymy na przyjście. I tam w wykonaniu naszych braci, badaczy Pisma Świętego, było takie wyraźne śpieszenie na przyjście Dnia Pańskiego. Też się zasugerowali, myślę, to z jaką dokładnością Noe wiedział o nadejściu potopu. Myślę, że te 120 lat to była ta pierwsza data taka. Ale później miał co do dnia powiedziane, kiedy potop spadnie. Ja pamiętam na szkółkach, i myślę, nauczano nas, i to bracia do dzisiaj czasami powtarzają, że kiedy Noe wszedł do korabia, jeszcze 7 dni czekał na potop. W żadnym wypadku, tak, Biblia nie naucza. On miał 7 dni na zaokrętowanie i tego dnia, Pan Jezus potwierdza to później, że dnia, którego Noe wszedł do korabia, spadł deszcz. Nie czekał 7 dni. Układ Biblii Gdańskiej jest taki, że jak tak pobieżnie to przeczyta, to rzeczywiście wynika, że 7 dni czekał. Ale jak nowe tłumaczenie się weźmie, że nie wynika. I ja myślę, że bracia, którzy to właściwie rozumieli, oni szli dzień i noc. Jedna data, rok 1914, była tą siłą napędową dla braci, którzy szli i w dzień i w nocy. Zaangażowali wszystkie środki. Bracia posprzedawali majątki, zajęli się tylko tymi rzeczami, żeby mówić o nadchodzącym królestwie. Osobiste kariery poświęcili, aby czegokolwiek nie uronić. I szli w dzień. Ja myślę, że jest różnica, jak ktoś idzie w dzień i w nocy. W dzień człowiek idzie i na ogół się nie potyka, widzi przeszkody. Wszystko jest jasne i proste. I ja myślę, że to zrozumienie wielu proroctw, większości proroctw to było takie bardzo proste. I chociażby zrozumienie, że ten Izrael jest takim punktem obserwacyjnym dla nas, który miał dawać siły dla braci. Upadek Babilonu. Że to w tamtym czasie nastąpiło wyjście z Babilonu, opuszczenie, bo miały spaść na niego plagi. Jak poczytamy sobie 4 tom, to widzimy tam naukową analizę, że ten system nie ma racji bytu, musi upaść. Zrozumieli też bracia, że Pan powołuje swoją armię. Tych wszystkich niezadowolonych elementów społecznie oszukiwanych, że to On ma wymierzyć tą karę i doprowadzić do anarchii. Ale też i szli nocą. Idąc nocą, to czasami tak jest, że potykamy się i wielu rzeczy nie widzimy, niektóre słabo widzimy. I rok 1914 naglił, a wiele proroctw bracia nie umieli sobie wytłumaczyć. No, chociażby to proroctwo o pokoju i bezpieczeństwie. 14 rok się, no, w jaki sposób? I wtedy bracia na przykład zauważyli, że to gdzieś trzeba znaleźć to proroctwo. Akurat zdarzyło się, że była parada okrętów w kanale Kilkim. No i uznali, że to proroctwo się wypełniło. Tak samo na przykład inny może przypadek, że rok 14 naglił i musiało zabrzmieć te 7 trąb, prawda, które w objawieniu są opisane, że przez te trąby miał być zakończony gniew. No i siódmą trąbą nazwano jubileuszową trąbą i że będzie brzmiała 1000 lat. Tymczasem z objawienia właśnie wynika, że te 3 ostatnie trąby to 3 biady, przez które miał być dokończony gniew Boga. Że to biada jest nazwana. Pierwsza biada to 5. trąba, 2. biada, 6. i 7. I czasami, ale to ja myślę, że gdybyśmy my, jak tu siedzimy, tam w tamtym czasie byli, tak samo byśmy to myśleli. Po prostu taka była potrzeba chwili. Ten entuzjazm był tak wielki, że po prostu nie wszystkie rzeczy ostro bracia widzieli. Nawet też i gdybyśmy chcieli wziąć, że tym sierpem zgadzamy się, że to jest prawda, która jest używana do żniwa. Jeżeli bracia głosili nauki o niebiańskim powołaniu, o chrzcie, nowym stworzeniu, o przymierzu abrahamowym, to czy one miały służyć zbieraniu pszenicy? Miały służyć tym, którzy na przykład siadali na pierwszych ławkach, żeby się ochrzcić. I ja myślę, że przechodzono do porządku rzeczy, tak jak patrzymy już z perspektywy 100 lat, pomimo, że wiele tłumaczeń nie było jasnych. Ale musiały być w tamtym czasie prawdziwe, bo nie było czasu. I liczono się, że Pan da w ostatniej chwili światło. I jak gdybyśmy tak popatrzyli na Księgę Pytań i Odpowiedzi, tam bracia nie nas pytali, bracie Russell, jak na przykład to z objawienia tłumaczyć, albo tamto. A brat Asel wtedy tłumaczył, że Pan da klucz. Jak napiszemy siódmy tom, to będę wtedy wam odpowiem. No wiedział, że tego siódmego tomu nie ma. Mieli może w myśli. Później w 18 roku bracia wydali, ale nie taki siódmy tom, jakby może byśmy chcieli. Jeszcze jeden taki przykład dam, którym nigdy ja osobiście nie mogę się pogodzić. Po roku 1874, kiedy chrzest przyjął brat Rosel, bo on w 1974 roku, to ruch badaczy z jednego zboru, czy tam z Pittsburghu i Walegany, rozwinął się do ilu? Kto z braci pamięta ilu? Było w tych najlepszych czasach badaczy Pisma Świętego. Ponad 200 tysięcy. I musimy powiedzieć, że to było 200 tysięcy braci, którzy się ochrzcili już za czasów brata Rosla i trochę później. I te 200 tysięcy zabrało komuś koronę. Prawda? Gdyby przyjąć tą naukę o ogólnym powołaniu i rotacji koron. Jak wielkie to byłoby odpadanie. Nie umiem sobie do dzisiaj tego wytłumaczyć. Eliasz dociera do góry Choreb. Wchodzi do pieczary. A góra Choreb, jak przetłumaczymy to na polskie, znaczy sucha. Jak popatrzymy na ten zawód, który spotkał braci, to był wielki. Łudzono się jeszcze, że w roku 1918 zamknie Pan to wszystko, czego się spodziewano. Jednak braci okrzyknięto fałszywymi prorokami. Odezwały się żale różne. Bracia zaczęli żałować, bo niektórzy pożyczki w bankach pobrali. No niestety, mieli taką wiarę, przyszło się później to uregulować. Odezwały się żale różne za sprzedanymi tymi majątkami, niespełnionymi nadziejami. Odeszło kilkadziesiąt tysięcy naszych braci. I co reszta braci zrobiła? Mądrą rzecz, tak jak ten Eliasz wszedł tam do tej pieczary, żeby tam zostać. Bracia zrobili mądrą rzecz, żeby to przeczekać. Bo w człowieku to jest coś takiego, że jak gdzieś spotka go jakiś zawód, to zaraz by chętnie albo rozwalał to wszystko, co się nie powiodło, zaczął budować od nowa. A nie, bracia czekali na Pana. I są takie przykłady, że to się opłaca czekać na Pana. Nie od razu, to bolszewicy to mieli takie, jak mi opowiadał kiedyś jeden mój kierownik, który w drugiej armii był. Jak wchodzili do pałacu, to zaraz niszczyli, rozbijali lustra, żyrandole, meble palili. To jest taka mentalność ludzka, że jeżeli gdzieś ktoś komuś wiele krzywd zrobi, to rozum przestaje pracować i w takim odwecie się jest chęć do niszczenia. Chciałem zwrócić uwagę, że jak mądrą rzeczą apostołowie zrobili. Kiedy Pan Jezus zaczął głosić o jedzeniu i piciu krwi i jedzeniu ciała, to jest powiedziane, że wszyscy, którzy tam z nimi chodzili, to odeszli. Zostało tylko 11. Oni też nie rozumieli. Też może tam zachodzili w głowę, co Pan Jezus chciał powiedzieć o tym jedzeniu krwi i piciu ciała. Ale zostali. I kiedy przyszła ostatnia wieczerza, a Pan mówi, że to jest ciało moje, to jest krew, to wszystko się wyjaśniło. O co w tym chodziło? I dla nas jest wniosek, że opłaca się. Ja myślę, że ten 14 rok to dla wielu właśnie był taki, że nic się stało. Też przesada. I właśnie ta pozycja 14 roku to później z czasem pomogła braciom zastanowić się, że nawet jeżeli te czasy pogan nie skończyły się w takiej formie, jak się wszyscy spodziewali, to może trzeba zacząć myśleć, że tak jak Żydzi odrzucili Pana Jezusa, skończył się okres łaski, a te burzenie ich społeczności to trwało jeszcze 100 lat. Może to są metody. Ten dzień małych początków jest kluczem do rozwiązania wielu spraw. I Eliasz widzi wicher, który łamie skały i wzrusza góry. I pisze, że choć szedł on przed Panem, to go Pana nie było w tym wichrze. Następnie było trzęsienie ziemi, ale i Pana też nie było. W ogniu też Pana nie było. Na końcu był głos cichy i wolny. I teraz ja wiele lat czytałem i myślałem, że Eliasz to wszystko widział. A tymczasem nie widział tego. Tylko pisze, że widocznie słyszał. Nie wyszedł wcale z pieczary. Nie był świadkiem tych trzech manifestacji boskiej potęgi. Wyszedł dopiero, gdy usłyszał cichy głos. I Pan go znowu zadaje takie same pytanie. Kiedy już to wszystko się przewaliło tam przez tą górę, co tu czynisz, Eliaszu? I pomimo, że obok niego działy się wielkie rzeczy, powtarza te same argumenty. Porzucili przymierze, zburzyli ołtarze, pozabijali proroków. Zostałem tylko ja. Żadnej refleksji, żadnego jakiegoś zbudowania, że że jednak jest taki potężny Bóg, który może ma jakąś dla niego niespodziankę. Żadnej refleksji i uwielbienia dla Boga. Taka litość nad sobą, taki staje, wydaje się tutaj trochę taki mało męski. Nie wydaje się takim prorokiem. Prorocy to byli twardzi ludzie. I teraz, co stało się z ruchem badaczy Pisma Świętego po 14 roku? Myślę, że trochę został w tej pieczarze Góry Bożej Choreb. Choć Pan dał widzenie, bo jak poczytamy niektóre fragmenty z naszej literatury, to bracia już w 14 i trochę później już widzieli, że te trzy manifestacje muszą mieć miejsce. Nie miały na pewno miejsca przed 14 rokiem, więc po 14 roku. I choć Pan dał widzenie, nawet rozpoczął wypełnianie tego obrazu, to nasz ruch, tak mi się wydaje, jak tak sięgnę te 30 kilka lat do tyłu, pozostał nieciekawy nowych rzeczy. Tak jak Eliasz wyszedł z pieczary, gdy usłyszał łagodny powiew, podobnie i my może chętnie mówimy o restytucji, o tym głosie cichym i wolnym. To jest takie wielka radość i to nie ulega wątpliwości, że tak jest. A takie sprawy polityczne, czy tam proroc, nieraz może żeśmy odkładali, a to dla spokoju, a to dla bojaźni może przed władzą. Tu Eliasz ten zakrywający twarz, to jest takim wymownym tego symbolem. I ja myślę, że można podać kilka przykładów pozostawania w takiej pieczarze, z takim naszym myśleniem, że jeszcze często wracamy, ja myślę, że nasze komentarze do objawienia to są takie, że one często, większość, jakby nawet te ostatnie komentarze do objawienia, jak popatrzymy, to prawie wszystko już się wypełniło. Niedawno nawet tak przeglądałem komentarz i popatrzyłem, co na przykład bracia, bo to z siódmego tomu też bardzo wiele tam wzięte jest, co bracia w siódmym tomie zrobili na przykład z tym fragmentem walki na niebie, że walka odbyła się i Michał Książę, jego aniołowie walczyli ze smokiem. Czy się pamiętają, kto to jest Michał w tym tłumaczeniu? To jest papież. Gdzie jest badacka zasada, że Pismo Święte tłumaczymy Pismem Świętym? Jeżeli Michał zastawia się za Izraelem, to nasz Pan. To tam walka na niebie, to też nasz Pan walczy. Jeżeli smoka zrzucił z nieba, tam smoka, który miał dostęp do braci, który cały wiek Ewangelii doświadcza lud Boży, ma dostęp do tych duchowych niebios, to gdzie tam widzieć pogaństwo? I dlatego podobna jest też sytuacja, że czasami może nam trochę takiej rzetelności brakuje. Że niedawno zapytałem też braci, zadałem dwa pytania i chciałem się dowiedzieć. Jest napisane, błogosławieni odtąd umarli. Jakie są odpowiedzi braci na te pytanie? Jedna siostra mi powiedziała, błogosławieni od której obecności? Tak. Inna siostra, brat odpowiedział, no wtedy, kiedy ja się poświęciłem. I to jest prawda. Błogosławieni odtąd umarli, bo rzeczywiście my wchodzimy do odpoczynienia i ta śmierć, jak apostoł Paweł, jest zyskiem. Jeszcze inny brat powiedział, że to od początku wieku Ewangelii. Jeżeli ktoś umiera i w Panu umiera, to on jest błogosławiony i to jest prawda. Tylko ten cytat jest wzięty z Nowego Testamentu, konkretnie z Objawienia. I odnosi się do czasów wtórej obecności. I to do czasów końca wtórej obecności, bo tam pisze, zaraz wymieniona jest bestia, obraz bestii. I czasami nam, może my się przyzwyczailiśmy tak, żeby odnosić to do sprzed 100 lat i tylko to uważać, bo to jest dobre. Tymczasem po 100 latach mi się wydaje, że niektóre rzeczy trzeba trochę inaczej, bo i objawienie, też większość objawienia w Dniu Pańskim, czyli we wtórej obecności się wypełni. I teraz ja sobie zadaję pytanie. Gdzie w objawieniu widać te trzy boskie kataklizmy, które tam miały miejsce na Górze Choreb? I tak jak badam objawienie, to dochodzimy, że te trzy biady, które miały zakończyć karanie tego starego porządku rzeczy. Pierwsza, piąta, szósta i siódma trąba, pierwsza, druga i trzecia. To nie przypadek, że tam były trzy kataklizmy, a tu są trzy biady. Trzy biady, które miały ten stary porządek obrócić w perzyny. Ja myślę, że Pan Bóg ze swojej strony dał światło. Trop, po którym lud Boży miał dojść do zrozumienia odwłoki oraz sposobu zakończenia z tego starego porządku rzeczy. I ten fragment, który kiedyś dziennikarzowi przeczytałem, to on się zachwycił tym. Kiedy akurat było na czasie, kiedy padał socjalizm i ludzie byli tacy ciekawi, co w Biblii, to dwóch dziennikarzy do nas przyszło. I myśli tak, mówiąc o Izraelu, bardzo ich to też tam frapowało. I kiedy im przeczytałem z czwartego tomu, 608 strona, ten znany fragment, już może raz, nieraz w Atersu mówiłem. Kiedy Bratosel mówi o obaleniu socjalizmu, ja go przeczytam, bo to jest za piękne, żeby go nie przeczytać. Jak to już zaznaczono, socjalizm zostanie zgnieciony przez połączone siły Kościoła, państwa i kapitału. A następnie doprowadzi do anarchii, która jest, jak to mówi Pismo Święte, obali wszystkie obecne instytucje. Wywoła czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być. Dając Eliaszowi to widzenie trzech kataklizmów, Pan Bóg chciał, aby jego lud wydał świadectwo o czasach końca, ale świadectwo takie logiczne, tworzące pewną całość. Tego Bratosel właśnie się spodziewał, że jeżeli wydadzą bracia objawienie, komentarz, że to będzie zwarta całość. On czekał na klucz, który potrafi te wszystkie cegiełki w objawieniu poukładać w jedną całość. I że objawienie, one ma dawać rzeczywiście objawienie. Nie może delektować się tylko starym, może sprawdzonymi naraz nierzadko. Ale ma temu ludowi Bożemu, który został zachwycony w Dzień Pański, do której obecności, dać po kolei wizję, co ma postępować, jedno po drugim. To byłoby najlepsze. Widzimy, że jest trudne do osiągnięcia. Ale myślę, że te trzy wizje, które tam zostały, to z tego fragmentu, który przeczytałem z czwartego tomu, to widać, że już tam bracia to rozumieli. No bo ten wicher, który łamał góry i skały za czasów Eliasza, to była pierwsza wojna światowa, która obaliła stary porządek rzeczy. Porządek rzeczy usankcjonowany przez całe wieki, że królowie rządzą z Bożej łaski. Upadły autorytety, które go podtrzymywały. Upadł autorytet Kościoła, duchowieństwa. I to spowodowało, że na fali tych przemian weszła demokracja, narodził się socjalizm. A socjalizm to nic innego jak trzęsienie ziemi. Bo co to jest trzęsienie ziemi? To jest zruszenie stałego lądu. Ludzie mieszkają w miastach, rządzą się tam, funkcjonują w jakiś sposób i nagle przychodzi trzęsienie ziemi i to wszystko się zapada. Takim trzęsieniem są rewolucje, wszelkie rewolucje. I to, co stało się po II wojnie światowej, zapoczątkowane w Rosji w 17 roku, rozlało się na 1/3 świata. W II wojnie światowej nastąpił eksport rewolucji, tak byśmy powiedzieli. Po II wojnie światowej te wszystkie kolonie, państwa kolonialne odzyskały niepodległość. Dzięki komu? Właśnie dzięki tym siłom rewolucyjnym. Dzięki temu trzęsieniu ziemi w umysłach ludzi przyzwyczajonych do spokoju, do zgadzania się na ten cały porządek. Nawet Izrael też powstał dzięki temu, że te władze socjalistyczne stały za tym. Później te wszystkie partyzantki, które działały tam na zachodzie, w Ameryce Południowej, to wszystko tutaj promieniowało z tego obozu socjalistycznego. I jest taka różnica, że jak wiatr porozwalał góry i skały monarchii i nadał właśnie światu ten pęd do równouprawnienia, to trzęsienie ziemi to już wywracało ten stary porządek rzeczy. Pan Bóg dozwolił na to też, aby ludzie po swojemu może wprowadzali w życie skądinąd może i piękne dosyć ideały. I ta druga biada ukazuje właśnie ten eksport tego, tej rewolucji. I to w pewnym momencie się skończyło. Wraz z upadkiem socjalizmu skończyła się era trzęsienia ziemi. Wyrównało się to. Jak Bratosel mówi, że kiedy ten socjalizm właśnie został zdławiony przez połączone siły Kościoła i państwa, to co miało nastąpić? Ogień. Ogień, tak jak Piotr mówi, że te żywioły rozpalone stopnieją. Ogień to jest anarchia. Że te rozpalone, to co socjalizm dał ludziom, tu w naszych stronach, w naszych tych krajach postkomunistycznych najwięcej to widać, że przyniósł darmowe świadczenia lekarskie, za darmo szkołę, bezpieczeństwo jakieś ludziom dał, że oni, nikt tam z ludzi jakichś wielkich karier nie zrobił, ale było to bezpieczeństwo. Wszystko umyka. Ludzie żyją w wiecznym strachu. Chcieliby korzystać z powrotem z tych świadczeń, a to jest powoli cofane. Nawet się okazuje, że to, co na Zachodzie się działo, że tamta klasa robotnicza miała dobrze, bo był tutaj taki straszak socjalistyczny. Tego straszaka nie ma i tam zaczną się kończyć i dotacje, zacznie się zmiesznych opiekuńczych państw, gdzie był raj na ziemi, tam Szwecja, Kanada. To też będzie z czasem się kończyć, bo zacznie się walka o byt ludzi zjednoczonych razem, nie mających jakichś wrogów zewnętrznych, tak jak kiedyś to było. I dlatego te żywioły, które są rozpalone, były rozpalone, to one stopnieją. I to pokazane w tym stopnieniu, że anarchia będzie zwieńczeniem tego całego dzieła spustoszenia. Chciałbym jeszcze wrócić tylko do jednej postaci. Tylko ją zasygnalizuję. Na pewno bracia kiedyś słyszeli, taki miałem wykład o Samsonie. W dalszym ciągu myślę, że Samson przedstawia. Nie na darmo to bracia w fotodramie przedstawili. Wiem, że bracia nie wszyscy się z tym zgadzają. Ale ja myślę, spodziewałem się, że ten Samson dokona swojego dzieła spustoszenia wtedy, kiedy będzie upadał. W 89 roku, czy wcześniej może trochę. W 81 się spodziewałem. I rzeczywistość była inna. Ale myślę w dalszym ciągu, że ten Samson się obudzi, odrosną mu włosy. To nie będzie już ten Samson, który tak regularnie zabijał Filistynów, prowadził taką walkę podjazdową. To już nie będzie ten socjalizm w wydaniu państwa radzieckiego i całego obozu komunistycznego. Tylko to będzie ten Samson, który tam gdzieś w więzieniu mlął przez pewien czas dla Filistynów. Że to będą te wszystkie elementy niezadowolone, oszukane. Że one wybuchną któregoś razu i doprowadzą do stopienia tych wszystkich żywiołów. I dlatego, kończąc nasze rozważania, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Gdyby tak przenieść tą drugą wypowiedź Eliasza, Pan go po raz drugi, kiedy już przeszły te trzy manifestacje, Pan pyta Eliasza: Eliaszu, co tu czynisz? A Eliasz użala się tak nad sobą, że czyhają i na niego, że pozabijali. I to mi, wiecie z czym, może to nie wszyscy z bracia się zgodzą, może się nikt nie zgodzi z tym, co powiem. Że czasami u nas widać takie użalanie się nad sobą. Nieraz to bracia mówią: co to się dzieje? Różni naśmiewcy są. Bracia mówią, że Pan jest, ale bez korony, bez żywa, bez sierpa. Tyle herezji, tyle apostazji. Ja myślę, że to takie niemęskie trochę. Tak się użalać. Czy nie lepiej, żeby może jeszcze raz na przykład wziąć się za objawienie i pokazać, na czym prawdziwie ta tortura obecność polega. Konkretne rzeczy pokazać, które się wypełniają. Nie ubolewać, że to tam bracia mają inne zdania, że to fałszywi jacyś tam bracia są, psy kąsające. To ma sens takie? Ja to zawsze, ilekroć tego słucham, to z taką niechęcią. Lepiej jest może pokazać, że Słowo Boże mówi tak. Powiedzieć tym braciom, którzy może oczekują Pana, czy uważają, że coś tam inaczej się dzieje, że tu są dowody konkretne. Wiecie, na przykład ja lubię brata Daniela Kaletę słuchać. Nieraz jak rozmawiamy, to różnimy się w wielu sprawach. Ale on, jeżeli ma nawet, udowadnia to, z czym ja się nie zgadzam, to ma przemyślane każde argumenty. Ja później mam na czym myśleć i czasami potrafię też zmienić zdanie, że rzeczywiście tutaj on ma rację. Dobrze by było, żebyśmy my może zaniechali tą taką postawę zniechęcenia Eliasza i używali już też 20-wiecznych dowodów, nie tam 19-wiecznych dowodów, bo do dzisiaj jeszcze bracia nieraz udowadniają, że wtóra obecność, to tam jeden z braci jest, który uważa, że pług czteroskibowy to jest dowodem wtóra obecności. To nie te metody są. Metody są w objawieniu. I jeżeli objawienie miało być takim pokarmem na ostatnie chwile Kościoła, to niech będzie takie rzetelne to objawienie, że będzie widać, że tam jako zrzeszenie wkładamy w to całe nasze zaangażowanie i całą siłę. Dałby Bóg, żebyśmy do końca byli tą klasą Eliasza, bo tam jak poczytamy dalej, ten Eliasz otrzymał od Pana zadanie. Miał pomazać mściciela Jehu, który miał zniszczyć Jezabelę. Później go spotykamy na górze, kiedy tam król izraelski wysyła posłów, żeby go ściągnąć z tej góry i są popaleni. Ja myślę, że to są wszystko obrazy, które pokazują, może coś już z tych rzeczy się stało, a jeżeli się nie stało, to może znajdziemy, potrafimy sobie powiedzieć, odszukać to. I jeżeli to się stanie, to wtedy będziemy mieli wiele takiej radości i zadowolenia w naszym sercu. Dałby Bóg, żebyśmy do końca byli tą klasą Eliasza, a jeżeli klasą Eliasza, to życzyłbym braterstwu i sobie, żebyśmy się kiedyś znaleźli tam na tej górze razem z Panem, z Mojżeszem, żebyśmy już tej szczęście nasze nigdy się nie skończyło na tym końcu. Dziękuję.